O ile rozmawiając o rzeczach codziennych, jak biznes czy rozwój, zapowiedzieć wydanie programu jest dużo łatwiej. O tyle w momencie, gdy siedzi przede mną ktoś, kto relacjonował wojnę w mediach i widział i przeżył swoje, to trudno jest wymyślić coś, co będzie wystarczająco poważne, ale nie patetyczne. Zapraszam na, w moim odczuciu, już teraz, bardzo ciekawą rozmowę. Paweł Ptaszyński.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Dzisiaj gościem Anna Wojtacha, reportażystka, korespondentka wojenna. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie, niemalże w ciemno.
A ja dziękuję za zaproszenie.
Ale czy to będzie miła rozmowa, to biorąc pod uwagę no, tematykę, to za jakieś 30-40 minut.
To się okaże, tak?
To się jeszcze okaże. Przyjechałaś do Polski Zachodniej w gościnę porozmawiać, poopowiadać, w tym także wystąpić tutaj. Ale na dzień dobry pytam, zanim przejdziemy do rzeczy, zanim przejdziemy do tych spraw głównych, to każdy dostaje na dzień dobry pytanie o ostatnie zrealizowane wyzwanie. Co to było w twoim przypadku?
Ukraina.
Czyli szczęśliwy powrót stamtąd.
Tak. No, nie było wesoło. No, w ogóle zazwyczaj na takich wyjazdach nie jest wesoło. My sobie z kolegami próbujemy jakoś tak czasami taki wentyl bezpieczeństwa, czyli próbujemy się śmiać, na pewno nie ze śmierci, tak? Mhm. No ale tak, Ukraina to był ostatni wyjazd.
Jak długo byłaś?
3 tygodnie.
I to było jakoś niedawno, czy zaraz
dwa
na początku?
2 lata temu.
A, 2 lata temu.
To nie ta wojna teraz.
Okej. Jak często odnosisz wrażenie, że gdy ludzie spotkają się, tak jak dzisiaj na przykład, albo oglądają korespondentów wojennych, to przebierają nogami, żeby posłuchać o ciałach, o urwanych nogach, o śmierci?
Ciężkie pytanie, ale faktycznie tak jest, że ludzie lubią słuchać właśnie o takich rzeczach, że komuś urwało nogę i było dużo krwi i tak dalej, i tak dalej. To tak wygląda, bo tak jest faktycznie. Natomiast ja nie chcę o tym opowiadać. To nie jest tak, że to jest clue całego mojego wyjazdu, tak? To nie, ale faktycznie tak jest.
A znasz takiego korespondenta wojennego, który jeździ właśnie po to?
Żeby patrzeć na takie rzeczy.
I żeby opowiadać o takich rzeczach? Bo ja wiem, domyślam się, co stoi, jaka jest twoja motywacja, ale...
Znasz takich? Znam.
Ale większość jest jednak takich, którzy... Nie, no większość których to jest misja.
Tak jak my jeździliśmy, to jest zupełnie inaczej. To nie jedziesz po to, żeby się napatrzeć, tak? I żeby to jakieś tam, nie wiem, fascynacja, że krew... Nie. Nie.
Bo ja w pierwszej wersji tego pierwszego pytania napisałem sobie, czy nie masz wrażenia, że ludzie chcą, ale później dotarło do mnie, że jednak chcą. Tak. Że jednak jesteśmy ciekawi tego, jak wygląda śmierć?
To znaczy, wiesz co, ja powiem ci tak, że jesteśmy ciekawi do tego momentu, jak możemy zmienić kanał w telewizji, tak? Przeskoczyć. To już nam się nie podoba, dziękujemy. Ale to inaczej zupełnie wygląda na żywo. Wiesz, to są zapachy.
Tego w telewizji nie ma.
Tego nie ma. Śmierć pachnie. Znaczy śmierdzi. Mhm. I weźmiesz takiego klienta i będziesz chciał mu powiedzieć, dobrze, zobacz, tak wygląda wojna. Tak wygląda śmierć. A to już mu się nie podoba, bo nie potrafi zmienić kanału. My nie mogliśmy zmienić tego kanału, tak?
A chciało się?
Tak.
Często?
Wiesz co, ja powiem ci, że w Bagdadzie była taka sytuacja, że nie trzeba było w GPS-ie wpisywać, gdzie jest kostnica. Myśmy jechali na zapach. Wiesz, jak masz 36 stopni i zginęło 150 osób.
to tam nie można nie trafić.
Właśnie.
Dziwny jest ten świat?
Bardzo dziwny.
Nieprzypadkowo wspomniałem.
No wiem, o co ci chodzi. No.
Nieprzypadkowo wspomniałem.
Waldek ten tytuł. Milewicz, tak.
Tak, dokładnie, dokładnie. Taki był, to był tytuł programu Waldemara, tak, Milewicza, no, prawda?
Bójce. Tak.
Co w tym Waldemarze Milewiczu było takiego, że tych 20 parę lat temu powiedziałeś, że chciałabyś nim być?
Kurwa, wszystko. Wiesz, to był człowiek, który opowiadał świat. Dla mnie na tym polega dziennikarstwo. Że oczywiście może zrobić materiał o tym, jakie są nowe trendy, jak się robi paznokcie, czy tam jakieś nowe fryzury, tam wiesz, mnie to nie interesowało nigdy. A Waldek po prostu opowiadał świat. To jest dziennikarstwo. My wyjeżdżamy po to, żeby ty sobie tutaj siedzisz, tam ktoś sobie inny siedzi, żeby pokazać, jak to wygląda. My jesteśmy od tego.
Tylko że Waldemar Milewicz wybrał akurat tą brzydszą część tego świata.
No ja też wybrałam no tę brzydszą. Też. No, ja też tę brzydszą część dziennikarstwa wybrałam, ale pomimo tego, wiesz co, rozmawiałyśmy wczoraj z Elą i padło takie pytanie, czy jakbyś mogła zmienić. Nigdy. Nie.
W sensie zmienić świat, czy zmienić co?
Zawód.
Aha, zawód.
Czy ja bym się mogła zajmować właśnie tam paznokciami i tak. Nie. Nie. Ja bardzo często było tak, że wiesz, jesteś gdzieś, czasami śpisz w pięciogwiazdkowym hotelu, a czasami śpisz na glebie. Jakieś robale po tobie chodzą i myślisz sobie tak, do domu, po co ja to robię w ogóle? Ale potem jednak, tak, chcę to robić. Niech jedna osoba, która obejrzy mój reportaż, moją relację, przemyśli sprawy i powie, tak, tak, jest źle na świecie. Ja już nie jestem bezpieczna, w sensie, no, siedzisz sobie w domu, no, jesteś bezpieczny, tak? Ale chodzi mi o to, że włącza ci się myślenie. To o to chodzi. Mnie nie chodzi o to, żeby każdy, wiesz, jeździł na wojnę, ale żeby się zastanowił. Żeby w ogóle zrozumiał, tak jak powiedziałam Eli Samsel, do córki jej. Ja mówię, słuchaj, wyjdź na ulicę i spytaj, gdzie jest Afganistan.
Daleko.
No daleko. No,
a daleko. Co nas to obchodzi,
no właśnie,
nie?
No właśnie.
Co nas to obchodzi? To dobrze, że akurat właśnie spodziewałem się takiej odpowiedzi, że tu chodzi o pokazywanie świata. Ale zobacz, taka myśl mi przyszła na myśl, że chcemy pokazywać świat, tak? Ty w relacjach, w książkach, w korespondencjach, ja w podcaście i tak dalej. Mm-hmm. Pytanie tylko, czy jest komu?
Trudne pytanie.
Nie ma
znaczy,
łatwych.
To nie było pytanie, sobie. Tylko tak rzuciłeś tak no, w przestrzeń.
No, no.
Wiesz co, ja...
Bo ja mam wrażenie, że coraz mniej.
Ja też mam takie mam wrażenie. Natomiast wiesz co, ja zawsze byłam człowiekiem nadziei. I jednak wierzę. I mocno wierzę w to, że ten świat...
Dziwny. Że nie jest do końca przegrany.
Cały czas wierzę. Naprawdę, bo wiesz, ja się czasami z młodzieżą spotykam. To są ludzie, którzy mają tam, nie wiem, 18, 19, 20 lat. Dla mnie to jest młodzież. Mhm. I oni chcą czytać, wiedzieć. I to jest nadzieja.
W młodych ludziach.
Tak.
Podpisuje się. Dobra, zostaw mi filozofię na chwilę, bo ciężko się zrobiło. Pogadajmy o tej kuchni, bo no, ludzie słysząc korespondent wojenny, oglądając relacje w telewizji, widzą dziennikarza, jest tam hełm, jest kamizelka kuloodporna, jest mikrofon,
no, jak mi
jest
kazali,
kamera.
To zakładałam, bo taki miałam kontrakt podpisany, że muszę mieć kamizelkę kuloodporną i hełm. Ale to tylko na lejfach było, bo potem ja to zdejmowałam, wiesz, no.
Ale hełm czy kamizelkę też?
Wszystko.
Wszystko.
Słuchaj, no, jedziesz do kogoś do domu, ludzie często butów nie mają.
A ty będziesz w kamizelce siedzieć?
I w hełmie. No niekoniecznie. No,
śmieszno, strasznie.
Więc w bagażniku to było, jak był live, to ja to zakładałam. Okej, okay, ale tak to...
Dobra, jak wygląda taka kuchnia, nazwijmy to od tych proceduralnych spraw, bo na przykład, zobacz, ja tak sobie też myślałem, że dla wielu ludzi, no okej, dojazd do pracy, no to okej, wsiadam tam w autobus, czy tam w auto gdzieś jadę, nie? A dla was, żeby dotrzeć na miejsce, skąd będziecie relacje nadawać?
No to nie jest takie proste, nie zawsze.
No.
To znaczy, wiesz, no zawsze trzeba jechać na Okęcie w Warszawie, no bo samolot. No i zazwyczaj było tak, że takim miejscem, gdzie lecieliśmy, to ja się do dzisiaj śmieję, że tam pewnie moje zdjęcia powinny wisieć, to jest Frankfurt. I Frankfurt realizuje, czy do Dubaju, wszystko, co chcesz. Ale to nie wsiadasz do autobusu, poza tym jeszcze w tak zwanym międzyczasie pojawia się taka historia, pamiętam jak lecieliśmy na Haiti, tam było trzęsienie ziemi było i zadzwoniła do mnie kierowniczka produkcji z pytaniem, czy ja mam szczepienia na cholerę.
Cholera wie.
Cholera wie. Ja mówię, nie mam. Do mojego operatora mówię, masz? Wiesz, bo tak ci chciałam powiedzieć, że tam jest epidemia cholery teraz. To lecicie, czy nie? Ja mówię, wiesz, no już tyle polecieliśmy, to nie będziemy wracać. Nie mieliśmy tych szczepień. I powiem ci, że ostrzał, myśmy się bardziej bali, wiesz, tego, że... Kupujesz wodę, to musi być gazowana i odkręcasz, tak? No bo żeby tego nie dostać, tej cholery. To było straszne. Dolecenie do pewnych miejsc, tak na przykład jak było w Gruzji, zostało zbombardowane lotnisko. No nie wylądujesz w Tbilisi. Czyli Azerbejdżan, potem na kołach. To nie jest takie proste. I to wszystko myśmy w Wiedniu siedzieli. Pamiętam zresztą to w książce napisałam w Ćpunach Wojny, że to naprawdę było prawą ręką przez lewe ucho. Bo trzeba było załatwić. Siedzisz w Wiedniu, jesteś udupiony. Masz dolecieć tam. No ale dobrze, no dolecisz do Azerbejdżanu. No ale potem co? No, na piechotę?
To
właśnie. No. Także... To są takie historie, że uruchamiasz wszystko, co masz w głowie, dzwonisz po ludziach, wiesz, i zawsze się ktoś znajdzie.
To też jest interesujące, nie? Tak. Jak bardzo gdzieś tam los chce, żebyście wy tam trafili.
Tak, tak.
A powiedz jeszcze, a propos takiej pracy, ja nigdy nie pracowałem jako korespondent wojenny, natomiast miałem styczność, nie wiem, z prawem międzynarodowym, z prawem wojennym. Wy takie rzeczy musicie wiedzieć? Czy jest jakiś, nie wiem, specjalny kurs, jak być korespondentem wojennym w kwestii prawnych?
Czy, nie ma kursu.
Czy siedzicie i się uczycie?
Nie uczymy się. To nie jest tak, że się uczymy. Natomiast wiesz, no, są takie podstawy na przykład, że jeżeli jesteś w rejonie, już mówię tak oficjalnie, tak, w rejonie działań zbrojnych, to nie możesz wziąć broni.
No bo stajesz się jedną ze stron.
Jedną ze stron. Co mój kolega, nie wymienię nazwiska, w pewnym momencie tak fajnie było, że wziął kałacha i on to pokazał w reportażu. Tak nie wolno.
Nie. Się wydawcy mogli za głowę złapać, nie?
Tak. Nie bierzesz. To jest twoja broń. Ja jestem nie możesz w ogóle ze sobą mieć broni. Nóż nie jest traktowany jako broń. Natomiast nie możesz takich rzeczy robić. Tak samo, jeżeli masz, na przykład nagrywasz, ja nagrywałam, wtedy jeszcze był, już nie, jeszcze nie było ISIS, byli, znaczy, no, Bin Ladena, no
wiadomo. Al-Kaida.
Ja z nim nagrywałam rozmowę, on powiedział, że twarzy nie pokaże. Czyli siedział tyłem. Ja zsyłałam materiał do kraju. Oczywiście przyjechali do mnie Amerykanie. Skąd masz kontakt do niego? Kto to jest? Ja mówię, no załatwiłam, no sprawy dziennikarskie, tak tutaj. Wysłupła się z kontaktu. Ja mówię, ale ja mu obiecałam, wiesz o co chodzi? Ja mu obiecałam, że nie. Że my jesteśmy, on nie pokazuje twarzy, ja z nim nagrywam kontakty. Zabrali mi telefon. Nie wiem, co się z tym człowiekiem dalej zdarzyło. Natomiast no, my mamy obowiązek, że jeżeli ktoś ci obiecuje, że nie będziemy rozmawiać, znaczy nie będziemy ujawniać danych.
To tak troszeczkę, że zostałaś zmuszona przez...
Tak. Natomiast jest taki kodeks, wiesz, że po prostu no, nie ujawniamy danych, nie mówimy o tym, że mamy kontakt do tego, do takiej osoby.
Jest jakaś w ogóle, jak to wygląda od strony formalnej, jakaś papierologia was obciąża, czy po prostu macie od tego wolną głowę?
Nie mamy.
Czy nie macie wolnej głowy?
Nie mamy wolnej głowy. Ja powiem ci,
ja podejrzewam, że nikt ci jeszcze o to nigdy nie zapytał.
Wiesz co? Masz rację. Ja powiem ci, że to jak wracasz z wyjazdu, no to musisz oczywiście rachunki wszystkie mieć, tak? Ja z panią księgową miałam bardzo... Nie lubiłyśmy się,
napięte stosunki.
Bo ona mi powiedziała, że ja muszę mieć rachunek wystawiony. Ja mówię, proszę pani, ja się spieszyłam. I co miałam temu
waliły, panu? Waliły rakiety, strzelali do nas.
A ja poproszę o wystawienie rachunku. Tak, na tej zasadzie. Bardzo się nie lubiłyśmy. Ale to tak jest. Wiesz, wracasz z tym wszystkim, wiesz, musisz to położyć, musisz napisać, że na przykład, pamiętam jak w Czeczeniu byliśmy, to było tak. Oświadczenie. Tego i tego dnia zatrzymało nas rosyjskie wojsko. My daliśmy im $150 i 3 butelki wódki. Także...
I z takich rzeczy się trzeba było tłumaczyć, tak?
Tak, tak. Ale pani nie rozumie, wiesz, ona sobie siedzi... Ona nie rozumie.
A wiesz, zobacz... Jak taka sytuacja pokazuje, jak bardzo my ci, którzy są z daleka od tego, jesteśmy oderwani totalnie od rzeczywistości. Jak się nam poprzewracało w d**ach, z przeproszeniem, nie?
Tak. Bo wiesz, no tłumaczysz się. Ja zresztą pamiętam właśnie świętej pamięci Waldek Milewicz. Też w Czeczeniu miał taką sytuację, że zapłacili $1500.
Jakieś łapówy, tak?
Łapówy dla żołnierzy. Bo powiedzieli, że obetną im łby. No, i to nie był żart.
Tyle życie kosztowało w tamtym momencie.
$1500. No i oczywiście pani księgowa.
Jak to zafakturować?
Gdzie jest to 1500, nie? $1500 drogą nie chodzi.
W tamtym czasie.
No i Waldek Milewicz, który był buntownik, tak samo jak ja. Pan musi napisać oświadczenie, tutaj te $500. No i Waldek napisał oświadczenie.
Ja już domyślam się, jakie.
Z racji tego, że chcieli nam obciąć głowy, zapłaciłem jego wdupać $1500. Będziesz musiał to wypić.
To się wypika.
tak to położył. Ona oczywiście szał. Z Woronicza zadzwonili.
Co jest?
Co jest? Waldek mówi, wiecie co, weźcie się z łaski swojej ode mnie, odp***cie, dobrze?
Prawie mi tam
ja łeb, przyjechałem.
Prawie mi tam łeb ucięli.
No jak masz udowodnić? Nie, to tak, dobrze, tu macie 1500, a tutaj mi napiszcie, że ja wam zapłaciłem $1500, a żebyście mi łba nie obcięli. No.
No, prosić o fakturę, nie?
Tak, no faktura. Jezu, no. Oczywiście z VAT-em.
Nieźle.
Łowcy wyzwani.
Aniu, czy po tym wszystkim, co zobaczyłaś, co wiesz, czego doświadczyłaś, znasz już odpowiedź na pytanie, po co ludzie się napierdzielają między sobą?
Nie. Nie znam.
Ale szukasz go.
Oczywiście, ale nie odpowiem ci na to pytanie. To jest... Umiem. Nie wiem.
Najprościej można byłoby powiedzieć, no bo tak już jest. Tylko co to da?
No właśnie. Wiesz co? Nie umiem ci odpowiedzieć. Ja widziałam w swoim życiu takie okrucieństwa, takie złe rzeczy, co człowiek człowiekowi potrafi zrobić. Nie znam odpowiedzi. Po co.
A czy korespondenci wojenni dzisiaj są w ogóle potrzebni?
O, no to już w ogóle nie są. Przecież masz media społecznościowe, wrzucisz fotę na Facebooka i jest spoko, nie? Tylko, że właśnie to z Elką rozmawiałyśmy, że wiesz, dziennikarze są po to potrzebni, że jeżeli jedziesz w dane miejsce, to ty znasz kontekst tego konfliktu. Wrzucenie zdjęcia na Face'a czy tam gdziekolwiek, no to jest tylko wrzucenie zdjęcia, tak? Ty jesteś tam na miejscu, znaczy dany człowiek jest na miejscu i wiadomo, że on szybciej to zrobi, nim my tam dolecimy, tak? Ale opowiedzmy, o co chodzi. Bo jeżeli masz konflikt izraelsko-palestyński, tak? No to dobrze, oni się tam napierdzielają, ale kontekst, opowiedz o tym. Widz powinien wiedzieć. Oczywiście ma to między kanapką a herbatą i tak dalej, ale jednak. My jesteśmy od tego, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby opowiadać świat.
No tak, bo wrzutka...
To każdy może zrobić.
Tak.
Wiesz, są ludzie, którzy, korespondenci, którzy robią zdjęcia. Tak zwane fotopstryki, myśmy tak zawsze w telewizji mówili. Ale wiesz, fotopstryk to nie jest zdjęcie, zrobione z telefonu, tylko on robi, rzuca to. Dlatego są na przykład nagrody WordPress Photo. Bo to nie jest przypadkowe zdjęcie. Moja relacja też nie jest przypadkowa. Bo jeżeli ja staję przed kamerą, mogę być zaspana, bo jest różnica czasu i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ja jadę w dane miejsce, to ja znam kontekst tego wszystkiego. I ja mam opowiedzieć przede wszystkim to, co się dzisiaj zdarzyło, tak? No bo to są newsy, ale masz kontekst tego wszystkiego, tak? To, wiesz, o to chodzi. Więc są niepotrzebni, tak? My jesteśmy niepotrzebni. Ale jednak, wiesz, na przykład jest tak, że na przykład w CNN-ie czy w BBC jest senior korespondent. I to jest człowiek, który na przykład jest w wieku mojego taty, czyli ma 70 parę lat. I to jest facet, który jeżeli opowiada o wojnie w Iraku, to on pamięta, jak była pierwsza wojna w Zatoce.
W 91.
Tak. I to wszystko on ci potrafi opowiedzieć, bo oczywiście masz młodego człowieka, który lata po Bagdadzie i opowiada to, co się zdarzyło dziś. Ale masz senior korespondent, tak? ci opowiada.
Dlaczego?
Dlaczego
my tutaj w ogóle
dlaczego
jesteśmy?
Dlaczego my tutaj jesteśmy? Dlaczego to się zdarzyło? I tak dalej, i tak dalej. Ale u nas tego nie ma. U nas tego nie ma. U nas... ja jestem już w takim wieku, że ja już jestem w ogóle za stara i w ogóle, tak? A ja dopiero powinnam, bo przecież pamiętam, jak się wojna w Iraku zaczynała, jak się byłam tam, jak był Afganistan. I ja mogę coś na ten temat powiedzieć. A człowiek, który ma 25 lat, to on sobie, za przeproszeniem, k***a w Wikipedii, tak? I on się dowie, tak?
Jak patrzysz na aktualną wojnę na Ukrainie? Właśnie pod względem tych wrzutek na Twittera, na Telegram i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest chyba na dobrą sprawę taka pierwsza wojna, którą możemy oglądać w mediach społecznościowych, niemalże mając miejsca w pierwszym rzędzie wprost na linię frontu.
Pierwsza rzecz, to mam nadzieję, że już w końcu tego Putina za chwilę nie będzie, bo nie do zniesienia to jest. Wiesz co, powiem ci tak. Jest to pokazywane, tak, w mediach społecznościowych i to jest w zasadzie na bieżąco, tak? Im się to podoba.
Im?
Nie.
Tobie się to podoba. Tak. Że to widzimy, że to oglądamy?
Tak. Ja ci powiem, że...
Bo do nas dotrze?
Może. Może jednak. Ja powiem ci, że... ja jak robiłam materiały, czy reportaże, zawsze trzeba było zadzwonić i powiedzieć, żeby było ostrzeżenie, że...
Materiał zawiera drastyczne sceny.
To zawiera. A przepraszam, a ty co, pójdziesz do Biedronki i jesteś szczęśliwy, tak? Znaczy ja nie mówię...
No,
tam jest wojna. Wojna nie jest fajna. Na wojnie śmierdzi. Na wojnie jest źle. Może do ciebie, człowieku, dotrze, że ty jesteś naprawdę szczęśliwy. Wiesz, ja byłam... bardzo zadowolona, słuchaj, jak Biden do Kijowa przyjechał. Mhm. Przeszedł się spokojnie. Kijów był bombardowany. A ten mówię o Putinie, pojechał do Mariupola w nocy.
Z ustawionymi szabrownikami.
Tak.
Właśnie chciałem też zapytać, bo jesteś sentymentalnie związana z Rosją. Jedna z twoich książek jest poświęcona opowieści z Rosji, tak? Czyli
zabijemy
albo pokochamy. Umknął mi tytuł. Zmieniło się twoje patrzenie na Rosję po wybuchu wojny. Po napaści Rosji na Ukrainę.
Nie. Bo to, co oni robią... teraz w Ukrainie, to przecież robili wcześniej w Czeczenii.
W Gruzji.
Nie jest nic w Gruzji.
W Afganistanie.
W Afganistanie. To nie jest nic nowego.
Znaczy nie jesteś zaskoczona? Taka cisza się zrobiła. każdy z nas o czymś pomyślał.
Znaczy wiesz, ja powiem ci, że ja tutaj, wiesz, no, mam dodatkowy kontekst taki, że przecież Ogi, mój narzeczony, był snajperem specnazu, był w Czeczenii. Więc tu jest taka dodatkowa, wiesz, rzecz, że niektórzy tam mnie krzywo patrzą.
Życie,
ja w Rosji spędziłam bardzo dużo czasu. Znam Rosjan i z Moskwy, i z Petersburga, i z takich kompletnie odległych miejsc.
Z Nowosybirska gdzieś tam hen
daleko. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja to wszystko wiem. Natomiast wiesz co, jedna rzecz, która tutaj, jeżeli mówimy o wojnie w Ukrainie, to powiem ci, że jedna rzecz, którą ja nie wiem, czy to było gdzieś w telewizji, no ja w każdym razie dostałam to dźwięk. jak rozmawia rosyjski żołnierz ze swoją żoną. I ona mówi do niego: gwałć. Zniszcz to wszystko i gwałć te kobiety. Wiecie co? No, nie wiem, co mam powiedzieć. To było tak straszne, że no nie wiesz, co masz zrobić z tym.
Pomimo upływu lat i doświadczenia, to wciąż robi wrażenie.
Tak. Tak. Tak.
I to też jest cena, jaką płacą korespondenci wojenni za swoją pracę?
Tak.
Jeden z... A jak jeszcze płacą?
Jaką cenę? Wiesz, no, dwóch moich kolegów popełniło samobójstwo. Większość ma problem z alkoholem. To jest taki wentyl. Najprostszy, tak? Ja powiem ci, że tą cenę, którą my płacimy, to jest jedna rzecz. Ale nasi bliscy. Bo w pewnym momencie jesteś nie do zniesienia.
No tak, bo trzeba jechać.
Tak. Tak. Jesteś, jeszcze do tego wyjazdu masz tam jakiś czas. Niedobrze. Niedobrze, trzeba trzaskać drzwiami i tak dalej, i tak dalej. I rzucać, i wszystko ci się nie podoba. Jedziesz. Jest spoko. Jesteś, już masz tę adrenalinę, wiesz, dostałeś dawkę. Wracasz. Nie możesz spać. Bo jak śpisz, to ci się śni. Ja na przykład miałam tak, że kopałam. Mój partner mówi: no ty jak bokser, no. Bo ja i rękoma, ja się broniłam przez sen. No i nie funkcjonujesz. Czyli tak. I tak trzeba na palcach wokół ciebie chodzić, i tak trzeba na palcach wokół ciebie chodzić. Potem wracasz, no to robisz reportaż. Czyli też musisz...
Wir pracy.
Jeszcze raz, ale słuchaj, jeszcze raz oglądasz to...
Wszystko.
Czyli źle. Niedobrze. Potem jedziesz, czyli się pakujesz. Pakujesz się tam. Ja zawsze mam walichę, znaczy plecak do połowy spakowany, także. No dobrze, ale mówisz: dobra, tak, ale wiesz, ty już jeszcze. Już tu jesteś, ale jeszcze jest.
Jeszcze, tam.
Jeszcze jesteś tutaj, a już jesteś tam. No i funkcjonuj z takim człowiekiem. Ciężko jest.
Chciałem postawić jakąś zręczną kropkę, tak żebyśmy nie zostawili samych siebie i słuchaczy z tym takim... Z tymi trudnymi emocjami, które się pojawiają przy takich rozmowach. Może to, czym warto nasze spotkanie dzisiaj zakończyć, to jest może jakieś słowo uznania dla tych, którzy ryzykują życie po to, żeby innym to pokazywać, takim ludziom jak wy, ćpunom wojny.
Wiesz, no ja sama sobie nie będę hołdu składać. No, tak?
Może to ja za pośrednictwem mnie to słuchacze to powiedzą. Ukłony, Anno.
Dziękuję bardzo.
I bardzo dziękuję za to, że pojawiłaś się w tym programie.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Anna Wojtacha, korespondentka wojenna i reportażystka, była moim i waszym gościem.
Łowcy wyzwani. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.